I believe this morning we were all very impressed, deeply impressed with
Dzisiaj rano wywarło na nas głębokie wrażenie to, w jakiej sytuacji tkwił Kościół w Tiatyrze, jak ciemnym był. Sytuacja Kościoła katolickiego, symbolizowana przez Tiatyrę, wywiera długotrwały efekt. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że nie powinniśmy zapomnieć, bracia, że stan, w jakim tkwiły te kościoły, miał miejsce wówczas pomiędzy miejscowymi kościołami. Nie powinniśmy sądzić, że jest to coś, co nie ma związku z nami, że nie mamy nic do czynienia z Kościołem katolickim. To wszystko miało miejsce wówczas pomiędzy kościołami w Azji. Musimy przynieść te słowa do Pana i rozważyć, co one znaczą dla nas. Nie powinniśmy je wykreślać, ponieważ wydają nam się, że nie są z nami związane. Z pewnością mają one dla nas znaczenie. Sytuacja Kościoła katolickiego i jego wpływ jest dużych rozmiarów i rozciąga się w długim czasie. Po tym, jak system papieski został ustanowiony w VI wieku i przez kolejne 10 wieków, 1000 lat, Boże Słowo, Boża Prawda była powstrzymywana. I Boży lud był w więzach, w niewoli. Byli utrzymywani z dala od poznania, bezpośredniego poznania Boga. Jeżeli chcieli przyjść do Boga, musieli przejść przez klasę pośredniczącą. W ciągu tych 1000 lat historia nazywa wiekami ciemnymi, to najciemniejszy okres w historii ludzkości. Nie było światła prawdy. Taki wpływ wywarł Kościół katolicki. Wywarł ten wpływ aż do tego stopnia. Aż do czasu początku XVI wieku, kiedy Bóg przyszedł do młodego człowieka w Niemczech, miał on na imię Marcin Luther. To był początkowo mnich w Kościele katolickim, później stał się profesorem uniwersyteckim i Bóg oświecił go, szczególnie gdy natknął się na fragment w liście do Rzymian, mówiący o tym, że sprawiedliwy będzie żył przez wiarę. Coś wewnątrz go oświeciło i sprawiło, że zaczął się zastanawiać nad tym, co Kościół katolicki mówił. I on powstał, napisał 96 tez i przybił je do drzwi uniwersyteckiej kaplicy. I rzucając takie wyzwanie całemu systemowi katolickiemu i rozpoczynając tym samym coś, co się nazywa reformacją. I to był bardzo znaczący punkt zwrotny w Bożego poruszania w jego kościele. On był oczywiście prześladowany, w końcu ekskomunikowany i gdy był utrzymywany z dala w nadosobnieniu, przetłumaczył Biblię na niemiecki, żeby zwykli ludzie również mogli czytać Słowo Boże. Przed tym tylko ta uprzywilejowana klasa miała pozwolenie czytać i interpretować Słowo Boże. Tak więc przez Lutra Bóg oświecił go odnośnie tych cennych praw na temat usprawiedliwienia przez wiarę. Otworzył on i przyniósł do nas Biblię, otwierając drzwi, do tego, byśmy mieli dostęp do Słowa Bożego, my jako zwykli ludzie. I z pewnością to wiele duchowego życia było przez to udzielone. Często mówimy, że był to początek dzieła Pańskiego odzyskiwania na ziemi. To był bardzo znaczący, zwrotny punkt. Jednak mimo tego wspaniałego początku było tam w tej pracy Lutra wiele braków w tym ruchu reformatorskim. Chociaż ludzie byli przyprowadzeni do zrozumienia, że mogą być usprawiedliwieni bezpośrednio przez Boga, że mogą otworzyć i czytać Biblię bezpośrednio. W rezultacie tego ruchu nie było wiele pozytywnych rzeczy, ponieważ powstało wiele kościołów państwowych, a następnie pojawiły się kościoły osobiste, prywatne. Zwą się one kościołami protestanckimi. Były one zapoczątkowane protestanckim ruchem. Te protestanckie kościoły są tutaj zobrazowane przez kościół Sardes. Dzisiaj przechodzimy do Pańskiego przemawiania do tego kościoła. Myślę, że powinno to wzbudzić w nas wiele odczucia i powinniśmy się identyfikować z kościołem protestanckim, ponieważ wierzę, że wielu z nas wywodzi się z tego źródła, z protestantyzmu. Także do pewnego stopnia wiemy, co tam miało miejsce w doświadczeniu osobiście. Przeszliście przez to i wiecie, co tam było w tym systemie. Pewne szczególne cechy charakterystyczne związane z Pańskim dziełem w kościele w Sardes. Po pierwsze, martwota, a nawet sytuacja bliska śmierci, umierająca. Po drugie, powiedziałbym, niedokończona praca. Mieli dobry początek, ale nigdy tego nie dokończyli. Wszystko to, wszystkie te przebudzenia nie miały końca, nie miały zakończenia. Po trzecie, powiedziałbym, że powierzchowne, że to jest powierzchowność. To, co jest w kościele protestanckim dzisiaj, jest powierzchowne, płytkie. Nigdy nie przeszli głębiej. Rozpoczęli, następnie to zostało zawieszone na tym etapie i potrzebowali kolejnego startu, kolejnego przebudzenia. Jeszcze inna cecha to organizacja. Chrześcijaństwo, szczególnie zarówno w kościele katolickim, jak i protestanckim, jest powstrzymywane, utrzymywane przez organizację. Bez wątpienia mieli Boże błogosławieństwo, szczególnie w czasie reformacji w kościołach protestanckich. Lecz ludzie próbowali zorganizować, sformalizować. Za każdym razem, gdy pojawiło się jakieś błogosławieństwo, próbowali zorganizować, żeby to utrzymać i ograniczyć Boże błogosławieństwo. Czuję, że ilustracja brata Nick, o której mówił w prawej wierności Kościoła, była bardzo znacząca. Powiedział, że za każdym razem, gdy ma miejsce Boże błogosławieństwo, i wygląda to jak wylanie się wody, a chrześcijanie idą z kapeluszem, a czy ze szklanką, żeby przyjąć trochę błogosławieństwa i utrzymać to w szklance, nie kapeluszu. Następnie przyjmują to, zabierają to do domu, cieszą się tym, ale następne pokolenie z pełnej szklanki ma tylko trochę, a kolejne pokolenie już trzyma tylko pustą szklankę. I następnie spierają się, która szklanka jest lepsza, ładniejsza, ale w środku nie ma już wody, nie ma zawartości. Dbają o organizację, o formalność, ale rozmijają się z zawartością. Tak więc przejdźmy teraz do konspektu. Kościół Sardes, będący znakiem, zapowiada Kościół protestancki od czasów reformacji do powtórnego przyjścia Chrystusa. A kiedy Kościół w swoim ciągłym upadku osiągnął etap Jezabel, Bóg nie mógł już tego dłużej tolerować. Kościół Sardes jest Bożą reakcją na Tiatyrę. Tiatyra była tak niegodziwa, że Bóg nie mógł już więcej jej dłużej tolerować. Znosił to długo. Tak naprawdę Pergam po prostu doprowadził do Tiatyry. Do czwartego wieku Bóg tolerował Tiatyrę, ale w XVI wieku już nie mógł tego dłużej znosić i jego reakcją na to była reformacja. Tak więc Sardes to wynik Bożej reakcji na stan Tiatyry. Sardes wyłoniło się, ponieważ Pan ujrzał stan Tiatyry. W grece Sardes oznacza to, co pozostaje, pozostałość lub odnowienie. System katolicyzmu był olbrzymi, duży, ale nie można było go dotknąć. Bóg w pewnym momencie wzbudził tego młodego człowieka, Marcina Lutra, który by miał na tyle odwagi, żeby stanąć po stronie prawdy. Był tak odważny, że wrzucił wyzwanie papieżowi. Że to nie jest biblijne, że papież interpretuje Biblię. Nie ma on takiej władzy. Miał taką uwagę, żeby wrzucić mu wyzwanie. Była to mała liczba z Lutrem w ruchu reformacji, ale dzięki tej mniejszości Bóg doprowadził do takiego strategicznego zwrotu w jego poruszaniu i wprowadził reformację. Znam uczynki Twoje, drugi. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Zdawać by się mogło, że reformacja, Kościół protestancki, kościoły są żywe. Luther przewodził w rzuceniu wyzwania kościołowi katolickiemu. Wydawało się, że ci protestanci są żywi. Oni reagowali na tę sytuację. Tak więc z imienia byli żywi. Coś zrobili, żeby pójść wbrew temu katolickiemu systemowi. Ale Pan mówi, że tak naprawdę jesteście martwi. Tak, zareagowaliście w ten sposób, zrobiliście coś w związku z tym, ale nie macie w sobie witalności życia, które by was zatrzymało. Macie działalność, jakieś działanie podjęliście, żeby pójść wbrew temu niegodziwemu systemowi katolickiemu, ale nie macie życia, które by was podtrzymało. Jesteście martwi. To jest pierwsza cecha kościoła protestanckiego. Jest on martwy, umarły. I czyż nie jest to cecha, która charakteryzuje wszystkie kościoły protestanckie dzisiaj? Prawdziwi wierzący zostali zbawieni przez kampanie ewangelizacyjne, krucjaty, powiedzmy Billa Grahama. Tysiące zostały zbawione, ale po krótkim czasie, gdy udają się korzystają z różnych służb w kościołach protestanckich, nabożeństw, umierają. Tak wielu chrześcijan, po tym jak już byli zbawieni przez wiele lat, dziesiątki lat, wciąż nie wiedzą, jak się modlić i muszą prosić, polegać na pastorze, który przychodzi i modli się za nich. Cała sytuacja w kościołach protestanckich jest pełna śmierci. Na nabożeństwach pozwalają, żeby kler wykonywał wszystko za nich, a oni bezczynnie siedzą. Tak jest stan kościołów protestanckich. A co z nami w pańskim odzyskiwaniu? Jesteśmy żywi czy martwi? Wciąż brzmi słowo brata Lee w moich uszach. Był zatroskany, odwiedzając kościoły. Powiedział do nas, do braci, że my, kościoły, kierujemy się w stronę chrześcijaństwa i coraz bardziej stajemy się jak chrześcijaństwo. Nie wiem, 60%, 80% wspominał o tym wiele razy. Był bardzo zatroskany, ponieważ jako pańskie odzyskiwanie wyszliśmy z tego systemu, z katolicyzmu i protestantyzmu, jednak na przestrzeni lat wszyscy staliśmy się umarli po trosze. Rutynowo chodzimy na spotkania. Służby wykonujemy rutynowo. Ale jest w tym życie, jest w tym coś witalnego? Z tego powodu w 1984 roku Brad Lee pojechał z powrotem na Tajwan, żeby przestudiować całą sytuację, w jaki sposób chrześcijanie powinni się spotykać i służyć. I pojawiła się ustanowiona przez Boga droga. Studiował to przez od 84 do 89 i wrócił do Ameryki z powodu właśnie śmierci, bezowocności i letności w kościołach. Drodzy bracia, to ta sprawa jest blisko domu, w którym jesteśmy. Nie możemy wskazywać palcem jedynie na kościoły protestanckie. Musimy rozważyć naszą sytuację. Czy kościoły naprawdę są żywe? Nie mówię tylko w sensie podskakiwania, krzyczenia, wykrzykiwania. Czasami jesteśmy bardzo podekscytowani i podskakujemy, ale to nie znaczy, że jesteśmy żywi. Być żywym to jest być pełnym odczuć i świadomości. To nie tak jak martwy liść, który jest unoszony na strumień, gdziekolwiek on płynie, bez żadnej reakcji. Gdy przychodzimy na spotkania, czy jesteśmy pełni odczuć i świadomości w naszym duchu, gdy schodzimy się razem ze świętymi, czy mamy jakieś odczucie? Bracie, chcę ci zaśpiewać hymn, mam słowo dla ciebie, chcę się pomodlić. Nie widzę wiele kościołów, które by były na takim etapie życia. Mamy swoją agendę miejscowego kościoła. Bycie w śmierci to coś poważnego. Wielu wielu uznaje zreformowany Kościół protestancki za żywy, ale Pan mówi, że jest on martwy. Kościół ten utracił witalność i jest żywy tylko z imienia. B. Częste ożywienia w historii protestanckich grup wyznaniowych stanowią dowód na to, że są one martwe. To prawda. Kościoły protestanckie mają wiele tych zgromadzeń ożywieniowych, przebudzeniowych. Gdy udaje się do Afryki, Gany, jest to dużo billboardów zapraszających na takie właśnie ewangeliczne przebudzenie, jedno po drugim, ponieważ generalnie chrześcijanie są martwi i muszą być przebudzeni, ale po krótkim czasie znowu umierają i potrzebują kolejnego przebudzenia, ożywienia. Przypomina to wiek sędziów w Izraelu. Boży lud był wymieszany z poganami, byli pod w niewoli Filistynów, pogan. I wzbudzony był sędzia, który pokonywał pogan i byli oni przywracali, i lud Boży był przywracany, mieli pokój, cieszyli się dobrym stanem, a po kilku latach znowuż popadali w ten sam stan i Bóg musiał wzbudzać kolejnego sędzie. Taka jest sytuacja w kościołach protestanckich dzisiaj. Historia przebudzenia za przebudzeniem, czy ożywienia za ożywieniem. Potrzebują przywrócenia do życia, czegoś wzbudzenia, pobudzenia. Ale to nigdy nie trwa długo. Nigdy to nie jest dokończone. Zawsze czekają na jakieś pobudzenie, ożywienie. Mam nadzieję, że pomiędzy nami, bracia, nie powinniśmy przyjeżdżać na konferencje i szkolenia z taką postawą. Przyjeżdżam tutaj, żeby być ożywionym. A potem udajesz się do domu i po krótkim czasie czekasz na kolejne przywrócenie do życia, na kolejne święto przywracania do życia. No to jest pierwsza pomoc. Jeśli tak się sprawy mają, to trwamy w upadku. Protestanckie kościoły to historia przebudzeń. Mają dużo działania, ale ono nie jest dokończone. Tak więc wszystko jest powierzchowne i płytkie. Tylko pobudzić ludzkie emocje. Nic solidnego, dokończonego, bez prawdziwej witalności C. Z pewnością nie chcemy być w stanie, w jakim znajduje się Kościół Sardes. Chcemy być żywi i aktywni w głoszeniu Ewangelii, w karmieniu nowych wierzących, w doskonaleniu świętych i w prorokowaniu, by budować ciało Chrystusa. To są kroki tak zwanej ustanowionej przez Boga drogi, biblijnej drogi, którą pokazał nam brat Lee. Wszyscy to kochamy, ale tak bardzo jak cenimy te cztery kroki Bożej ustanowionej przez Boga drogi, zdaję sobie również sprawę, że niektórzy próbowali to sformalizować albo usystematyzować. Już nie dzieje się to tak bardzo teraz, ale na samym początku, gdy pojawiła się ustanowiona przez Boga droga, wydaje mi się, że niektórzy nawet powiedzieli, mój sposób, moja droga to prawdziwa droga ustanowiona przez Boga, autentyczna. W jednym miejscu jeden wiodący powiedział mi, wszystkie kościoły w Ameryce zawiodły brata Lee. Nie zrozumieliście i nie zrealizowaliście to, co on chciał. Ja wiem, co on chciał i ja wiem, na czym polega ustanowiona przez Boga droga. I w końcu okazało się, że stali się sektą, ta grupa. Tak, to są kroki ustawione przez Boga drogi, ale to jest żywa droga. To jest życie. Sposób życia. Głosić Ewangelię służy to temu, żeby zrodzić ludzi, dzieci. A następnie karmić je, to podawać im pokarm. Po tym jak zrodzimy dzieci, musimy je karmić, a potem jak już karmimy je przez jakiś czas, musimy podać je do dzieci, żeby się czegoś nauczyły. To jest dzieło doskonalenia i dzięki temu są wydoskonaleni, nauczeni, zostają zbudowani jako prawidłowy, normalny człowiek, ale ustanowiona przez Boga droga bracia to nie nowy system, to nie kolejna metoda. Ustanowiona przez Boga droga to sposób życia, żebyśmy byli obdarzeni brzemieniem, żebyśmy byli żywymi i żyli tę drogę. To nie jest kolejna metoda. Coś, co może być sformalizowane w system. Każdy system upadnie w końcu. Praktyka ustanowionej przez Boga drogi wymaga od nas, żebyśmy byli żywi, aktywni, pełni witalności i witalności życia. Mam nadzieję, że rozumiecie mnie. Nie zamierzam zupełnie umniejszać ustanowionej przez Boga drogi. Bardzo ją cenię, ale widzę również, jak wróg próbował wykorzystać ją, żeby przeszkodzić, nawet niszczyć, jeżeli nie zostaje ona obrana w sposób prawidłowy. Podoba mi się wiele lat temu, było takie powiedzenie. Nowa droga wytwarza nowego człowieka, nowy człowiek chodzi nową drogą. Jeżeli chcemy chodzić nową drogą, musimy być nowymi ludźmi, nowymi osobami, żywymi osobami. Ta nowa droga, ustanowiona przez Boga droga, wytworzy nowych ludzi. Ale to są ludzie, ale tacy żywi ludzie, nowi ludzie, potrzebni są, żeby chodzić po tej nowej drodze. Musimy być bardziej obdarzeni brzemieniem, żeby zdradzać dzieci. A następnie karmić je i uczyć je i pomóc im budować Kościół. Nie tak jak w chrześcijaństwie, gdzie prowadzi się lata kampanii ewangelizacyjnych, krucjat, tak jak krucjaty Billa Grahama, który był prawdziwym ewangelistą używanym przez Boga, który tysiące ludzi przyprowadził do Pana, ale po tym, gdy przyprowadził ich do Pana, prosił, żeby szli do najbliższego kościoła i próbowali tam przetrwać. Nie ma tutaj dokończenia, nie ma doskonalenia, nie ma tutaj rezultatu dla tego dzieła, ale my potrzebujemy być witalni, pełni brzemienia, żeby zrodzić dzieci, następnie karmić, uczyć je, żeby stali się budującymi ciało Chrystusa. Nie dbamy o to, żeby mieć setki tysięcy nawróconych, zbawionych. Bożym celem jest zbudowane ciało. Nasza praktyka ustanowiona przez Boga drogi musi obrać to za cel. Nie tylko generować liczby, ale obrać cel, budowanie ciała Chrystusa za cel. To musi być żywa droga, a nie jakiś system. Tak więc w tym celu my sami musimy być witalni, pełni witalności życia. Trzy. To mówi ten, co siedem duchów Boga i siedem gwiazd. Ten, który przyszedł, by mówić do takiego kościoła, opisany jest jako ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd. Do takiego martwego, umierającego kościoła Chrystus musi przyjść jako ten, który ma siedem duchów Bożych. Wiemy, że te siedem duchów to nie inny duch. To duch Boży, to życiodajny duch, to zwieńczony duch. Ale tutaj w Księdze Objawienia, z powodu tej głębokiej ciemności i upadku, degradacji Kościoła, teraz duch Boży jest siedmiokrotnie wzmocnionym. Ten duch opisany jest jako siedem duchów, jak lampa. Lampa z trzema poziomami, jeżeli nie jest tak ciemno, to do 30 wat podwyższasz, a jeżeli jest ciemniej, do 60, a jak bardzo ciemno, to do 100 wat. Teraz Duch Boży jest podkręcony do 7 razy, świecąc wzmocnionym światłem. Zgodnie z objawieniem 4 i 5, te 7 duchów były 7 lampami ognia płonącymi przed Bożym tronem. Te 7 duchów są tutaj po to, żeby nas wypalać. One są 7 płonącymi pochodniami. To są płomienie lamp, które płoną przed Bożym tronem. I w Objawienia 5 czytamy, że te 7 duchów to 7 oczu baranka, przeszywającymi oczami, wyszukującymi nas, badającymi nas. Innymi słowy, dla takiego martwego, umierającego kościoła potrzebujemy tego, który ma 7 duchów, jako 7 lamp ognistych, żeby przyszedł i wypalił nas, jako 7 oczu, żeby nas zbadać. O bracia, w tych dniach wszyscy musimy być wypaleni i zbadani. Nawet gdy studiujemy te poselstwa, czytamy wyjątki z posługi. Modlę się do Pana, żebyśmy nie uzyskali tylko trochę poznania, jakiejś informacji. Musimy pozwolić 7 duchom, żeby nas wypaliły. Musimy być dotknięci ogniem. Wiecie, gdy dotykać ognia, jak to jest. Nie wystarczy tylko wiedzieć. Musimy płonąć 7 duchami. Również musimy być zbadani 7 duchami. On przeszukuje wszystkie wewnętrzne nasze części, nasze wszystkie serca. Inni bracia mogą to potwierdzić. Czujemy, że na tym szkoleniu Pan ma szczególne brzemień. Nie takie brzemień, jak miał na innych szkoleniach. Nie wiem, ale zdaje mi się, że Pan chce przebić się przez to we wszystkich kościołach w Pańskim odzyskiwaniu. I używając, korzystając z tych 7 listów, mówi do nas w szczególny sposób. Mam nadzieję, że nie odłożymy tych poselstw, konspektów na półki i przeszliśmy przez kolejną ucztę. Wszyscy musimy się modlić. Panie, muszę być wypalony przez Twojego Ducha, muszę być dany przez Twojego Ducha. Wszystkie moje wewnętrzne części, moje motywy, intencje. Nie mogę po prostu kontynuować służby w taki sposób, jak do tej pory, w sposób formalny, rutynowy. Musisz przeszukać moje serce, płonąć w mojej istocie. Pan musi przyjść do nas jako ten, który ma 7 duchów. I również 7 gwiazd. On ma w swoim ręku 7 gwiazd. I wiemy, że te 7 gwiazd odnosi się do 7 posłańców kościołów. Wspomniałem w wcześniejszym poselstwie, że my jako posłańcy, starsi i odpowiedzialni w kościołach nie powinni dbać zbytnio o pozycję. To, jak świecimy, ma znaczenie. Dla świętych, którzy są pod naszą troską, których pasiemy, gdy stykają się z nami, czy czują światło, czy tylko jakiś nakaz, wymóg, rozkaz, czy też stykają się z świeceniem, dotykają świecenia. Powinniśmy być gwiazdami, które świecą, żywymi gwiazdami. A dzięki 7 duchom Kościół może być bardzo żywy, a dzięki 7 gwiazdom intensywnie świecić. Oto, czego nam dzisiaj potrzeba. Musimy być intensywnie żywymi, intensywnie świecić jako kościoły w Pańskim odzyskiwaniu. Jutro przyjdziemy do Filadelfii. Być może jesteśmy w Filadelfii, ale nie zapominajcie, że po Filadelfii jest Laodicea. Nie bądźcie zadowoleni waszą dobrą sytuacją, w której się znajdujecie. Wszystko w porządku, bo istnieje możliwość, że Filadelfia stanie się Laodyceą, albo pójdzie w kierunku Laodycei. Musimy się modlić do Pana. Panie, odwiedź mnie jako 7 duchów, żeby mnie zachowywać intensywnie żyjącym. Spraw, że będę witalny. Uaktywnij mojego ducha. Mój duch jest zbyt leniwy, zbyt pasywny, zbyt w śmierci. Z pewnością wy, bracia, bardziej wiecie ode mnie, jak wyglądają spotkania w waszym miejscu. Są one żywe czy w śmierci? Musimy modlić się o siebie, o świętych, o których się troszczymy, o Kościół, o który się troszczymy. Potrzebujemy prawdziwego życia. Będziemy prawdziwie żywi. Nie chodzi tylko o głośność. Chodzi o to, żeby wszystkie nasze duchy były ożywione, pełne odczuć i wrażliwości. Gdy odwiedzam miejsca, również mój własny kościół, wciąż mogę powiedzieć, jest zbyt dużo formalności. Przy różnych okazjach można o tym powiedzieć. Spójrzcie, jak śpiewamy, jak prowadzimy stół pański. Czy myślicie, że Pan jest zadowolony, zaspokojony sposobem, w jakim śpiewamy, jak mu oddajemy cześć? Nie mogę powiedzieć, że 100%, ale może 50% formalność. Czytamy hymny, śpiewamy, czytamy jakieś linijki. Trudno spotkać prawdziwą chwałę. Wiele nie ma zbyt dużo ćwiczenia ducha. W porównaniu z Kościołem katolickim jesteśmy lepsi. W porównaniu z wieloma denominacjami jesteśmy lepsi. Ale w porównaniu z tym, gdzie Pan chce, żebyśmy byli, jesteśmy daleko od tego. Musimy w sposób taki być intensywnie świecić, intensywnie żyć, być żywymi intensywnie. Nie wiem, gdyby brat Lee żył dzisiaj, jak by nas ocenił, co by o nas powiedział. Wiem, że udał się w 70-tych latach na Tajwan w sposób taki mocny, silny, mówił do kościołów tam. Był niezadowolony, że schodziliśmy w kierunku chrześcijaństwa. A co dzisiaj z wieloma kościołami? Już nie mamy z nami oczywiście brata Lee, ale mamy z nami posługę, żywą posługę, posługę Nowego Testamentu. Musimy być poprawieni i sprawdzeni, czy jesteśmy żywi, czy martwi. B. Martwy, zreformowany Kościół potrzebuje siedmiokrotnie wzmocnionego Ducha Bożego i jaśniejących przywódców. Wszyscy bracia jesteśmy albo starszymi, albo odpowiedzialnymi braćmi, którzy niosą pewną odpowiedzialność w Kościele. Mam nadzieję, że będziecie mieli takie przekonanie. Nie będziecie już służyć w Kościele, nieść odpowiedzialności. Żeby to robić, potrzebuje być żywy, potrzebuje być świecącą gwiazdą, nie z powodu obowiązku, odpowiedzialności złożonej na mnie, ale wewnętrznie jesteś żywy. Świecisz. Przypomniał mi się Tozer dziś po południu. On z początku XX wieku, kaznodzieja amerykański, on mówił o władzy Chrystusa w Kościele. Mówił, że gdyby grupa wiodących w Kościele, która spotyka się w Kościele, w jakimś pomieszczeniu, i gdyby wszedł tutaj Chrystus, niewielu z nich by nie rozpoznał, że to jest Chrystus. Są zajęci swoją planem, programem i nie wiedzieliby, kim jest Chrystus. Chrystus mógłby wejść, a oni pewnie powiedzieliby, żeby nie przeszkadzał im w dyskusji. To dobry opis rzeczywistej sytuacji. Czy my, wiodący, odpowiedzialni, mamy taką wrażliwość w duchu wobec Pana? Wiemy, że jest tutaj, wiemy, że jest z nami. I musi mieć pierwszeństwo, pierwsze miejsce. Ale generalnie w kościołach miejscowych, protestanckich, Chrystus jest odłożony na bok. Nie dbają o to, żeby troszczyć się o Chrystusa, a troszczą się o swój program, o swój sukces. To jest śmierć. Mega kościoły mogą liczyć 5000, 10 000, wiele działania, jakieś show magiczne. Wygląda to, że są bardzo żywi, ale tkwią w pełni w śmierci, ponieważ nikt z nich nie ma Chrystusa, który żyje w nich. Chrystus jest w pozycji w nich, ale nie żyje w nich. C. Siedmiokrotnie wzmocniony ducha nigdy nie zastąpią martwe litery poznania. Litera zabija. Duch jednak daje życie. Potrzebujemy siedmiokrotnie wzmocnionego ducha, żeby nas wypalił, przeszukał. Nigdy nie powinniśmy być zaspokojeni tylko poznaniem Biblii, prawdy. Nawet jak bardzo kochamy prawdy, najwzniosłe prawdy, i mówimy o nich, ale gdy nie jesteśmy żywi, nasz duch nie jest ożywiony i mamy tylko bystry umysł, to nie znaczy nic. To nie zbuduje Kościoła. Znam brata, młodego brata, który ukończył szkolenie, wszędzie, gdzie się udaje, mówi o prawdach wysokiego szczytu. Spotkał się z małą grupą, jeżeli nie mówicie o prawdach wysokiego szczytu, osądzał ich i nie rozumiał. I święci odwrócili się od niego. Te prawdy wysokiego szczytu nie są po to, żeby powiewać przed nami, ale żeby udzielić nam życia. Powiem coś o Etiopii, ponieważ odwiedzam ich co roku i nie mogę się powstrzymać. No, znam tam świętych. Są prostymi świętymi. Może nie są tak bystrzy w poznaniu, tak jak wielu z nas tutaj, ale jeśli chodzi o ich ducha, ogień, jeśli jest grono świętych, która potrafi mieć stół pański przez 2 godziny, czy 3 godziny, to oni właśnie nią są. Coś uzdalnia ich do tego, żeby cieszyć się Panem, wspominając Go przez 3 godziny. Po prostu ciągle trwają w radowaniu się Panem. Zastanawiałem się w Dziejach Apostolskich, gdy wierzący spotykali się od domu do domu i łamali chleb, od domu do domu codziennie. Czy gdybyśmy dzisiaj nie musieli pracować i zbierali się codziennie i mieli stół pański? Czy sądzicie, że mielibyśmy stół pański codziennie? Mielibyśmy czas, ale nie jestem pewny, czy mielibyśmy ducha, żeby to robić. To nie sprawa czasu, ale sprawa serca, ducha. Dużo wiemy. Pan musi dotknąć nas i odwiedzić nas. Drodzy bracia, potrzeba dzisiaj to nie polega na tym, że musimy więcej poznać w naszym umyśle, ale że musimy płonąć, być badani i ożywieni w naszym duchu. Usiadłem w czasie stołu pańskiego. Mało śpiewaliśmy tam, ponieważ święci nie mieli hymnarzy z sobą. Próbowałem im zorganizować trochę hymnarzy, ale potem już nie chciałem im dostarczać, ponieważ one jakoś hamują naszego ducha, którym oddajemy cześć Panu. Zapytałem brata, kiedy ostatni raz byłem na takim spotkaniu, że święci nie wiedzą, nie znają nic innego, jak tylko wyraża swoją miłość do Pana z ich serca, z ducha. Pewnego razu byłem chory, nie byłem na spotkaniu, byłem na spotkaniu i zdecydowałem, że nie będę tak aktywny dzisiaj, że tylko tam będę. Ale duch był taki wzniosły. Brat powiedział, chodź z nami połamać chleb. Ale duch tak się poruszał we mnie, że musiałem postać i połamać chleb z braćmi. Litera zabija, duch jednak daje życie. W sobie wzdycham do tego, żeby Pan nas naprawdę odzyskał, żeby nasze spotkania były wybawione od tej formalności, rutyny, formalizmu, rutyny. Musimy sami to zacząć i pomóc świętym, o których się troszczymy, w jaki sposób wywyższyć Pańskie odzyskiwanie, wynieść Pańskie odzyskiwanie do tego, żebyśmy byli żywymi w duchu. D. Siedem duchów odpowiada siedmiu gwiazdom. Jeden, gwiazda to posłaniec Kościoła prowadzący w miejscowym Kościele. Taki posłaniec powinien być jedno z siedmioma duchami Bożymi. Gwiazdy. Ten, kto mówi do Kościoła w Sardes, to ten, który ma siedem duchów, siedem gwiazd. Siedem duchów odnosi się do siedmiu gwiazd, którzy są posłańcami kościołów. Dwa. Gwiazdy to ci, którzy jaśnieją w ciemności i zwracają ludzi z niewłaściwej drogi na właściwą. Trzy. Księga Objawienia 1.20 i 3.1 ukazuje, że gwiazdy łączą się nie tylko z duchem, lecz także z kościołami. Jeśli mamy mieć żywą gwiazdę, bądź żywe gwiazdy, potrzebujemy ducha i kościoła. Innymi słowy, bracia, jesteśmy posłańcami kościołów, więc musimy być świecącymi, żywymi gwiazdami, ale nie indywidualnie, które indywidualnie świecą w naszych kącikach. One są związane z duchem i z kościołami. Nasze to, że świecimy, musi być związane z tym płonącymi siedmioma duchami, co jest związane z kościołami. To, że świecimy, musi być związane z siedmioma złotymi świecznikami. Musi być ono związane z kościołami. Nie próbujemy świecić niezależnie, indywidualistycznie. Podążacie za Panem, próbujecie być duchowi, kontaktujecie się sami z Panem, niezależnie od wszystkich innych. Musimy świecić duchem i płonąć przez ducha, ale również musimy być w kościołach autentycznych, zdrowych kościołach. One są złocznymi świecznikami i pomagają nam świecić. Musimy być powiązani, połączeni, zbudowani w kościołach, żebyśmy mogli być właściwymi, świecącymi gwiazdami, posłańcami kościołów. Cztery. Bo nie stwierdziłem, by Twoje uczynki były w pełni dokonane przed moim Bogiem. To jest inna cecha Sardes. Nie dokończyli żadnego dzieła przed Bogiem, a w oczach Boga nic nie zostało ukończone w tak zreformowanych kościołach. Wszystko tam znajduje początek, ale nie dochodzi do końca. Jest początek, wiele początków, ale nie ma kontynuacji. Tysiące ludzi może być zbawionych przez kampanie ewangelizacyjne, ale gdzie są? Nie chcemy prowadzić kampanii ewangelizacyjnej jednej za drugą bez kontynuacji po tym. B. Niczego, co zaczęła reformacja, nie skończyły kościoły protestanckie. Dlatego do ukończenia potrzebny jest Kościół Filadelfii, obrazujący Kościół w odzyskiwaniu. Martin Luther. Z pewnością Reformacja, która była wprowadzona przez niego, była wspaniałym początkiem. Musimy mu być wdzięczni za to. To był wspaniały zwrot. Ale on tam się zatrzymał. Jego dzieło nie miało kontynuacji i ukończenia. Ci, którzy zostali usprawiedliwieni, nigdy nie zostali doprowadzeni do wzrostu w życie, do życia Kościoła, gdzie mogliby być zbudowani jako ciało Chrystusa. Nie ma tam dokończenia. Dzisiaj, bracia, pod tą posługą Pan obdarzył nas brzemieniem, żebyśmy nie tylko zdradzali ludzi, odradzali, głosili Ewangelię, ale również żebyśmy karmili, nauczali, a następnie budowali ich. To jest dopełniona posługa Pawła, który dopełnił Słowa Bożego. Słowo Boże, tak jak Księga Objawienia objawia, nie jest częściowym objawieniem, to kompletne objawienie. Dzisiaj w kościołach protestanckich mają częściowe dzieło. Nie mają dopełnionego dzieła, ukończonego. Potrzebują Filadelfii. Ujrzymy to w następnym poselstwie, jutro. Reformacja nie doprowadziła Kościoła do początku, sprawiła jedynie, że światowy Kościół stał się kościołami protestanckimi, państwowymi. Nie wiem, dlaczego Martin Luther był tak odważny wobec papieża i był tak odważny, że zrzucił wyzwanie temu najważniejszej osobie tego gigantycznego systemu. Ale gdy wydostał się z Kościoła katolickiego, udał się do królów, władców w Niemczech i wprowadził kościoły państwowe, kościół luterański i pozwolił, żeby władca Niemiec był głową tego kościoła. Trudno to zrozumieć. Dlaczego oparł się papieżowi, ale nie mógł oprzeć się królowi, władcy? Tak naprawdę władca Niemiec pomógł mu bardzo, żeby w propagowaniu jego kościoła, jego ruchu. Oto, i to jest coś przykrego. Usprawiedliwienie jest dobre. Brat Lee powiedział, że reformacja to było dzieło Boga, dzieło Ducha, ale rezultat reformacji to dzieło człowieka. Wszystkie kościoły państwowe, które zostały wytworzone, to dzieło człowieka. Jeśli przeczytamy te wersety w 16 rozdziale Mateusza, Pan powiedział, że zbuduje mój kościół. W 18 rozdziale Mateusza jest mowa o tym, że jeśli mamy problem, powinniśmy udać się do kościoła. W Nowym Testamencie nie ma żadnego usprawiedliwienia dla światowego kościoła. Jednego kościoła i nie ma państwowych kościołów związanych z państwem. Jest tam kościół, tak jak Pan prorokował, że go zbuduje. Jeden kościół Boży, również ten jeden kościół Boży jest wyrażony we wszystkich miejscowościach na ziemi jako kościołach miejscowych. I to wszystko, to jest objawienie w Słowie. Nie ma tam gotowego kościoła, państwowego kościoła, ale kościoły miejscowe. Kościół wyrażony w miejscowościach. Pan jest Panem ukończenia, dlatego wymaga, by nastąpiło ukończenie. Podoba mi się Filipian 1:6, gdzie czytamy: ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy je aż do dnia Chrystusa Jezusa. Chwała Panu za to, co Pan rozpoczął w nas i pomiędzy nami. On tego dokona. On jest Panem ukończenia. I tutaj podążamy za Nim w Jego odzyskiwaniu, żeby nie być tylko zaspokojonymi częściową pracą, dziełem, ale idziemy razem z Nim do etapu ukończenia. Mamy przed sobą cel. On musi zbudować ciało Chrystusa, aby zwieńczyć nową Jerozolimę. Oto ukończenie. 5. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, w której godzinie cię zaskoczę. Słowo, o której godzinie, że nie tylko zaskoczę cię, chodzi, że On przyjdzie na nas, nie znaczy, że i wtedy będziemy wszyscy wiedzieć to słowo. Zaskoczę cię, to, że On ukaże się z naszego boku, czyli nie zaskoczy nas, nie przyjdzie na nas, ale z boku. To jest z greki. On może przejść obok nas i my nawet Go nie zauważymy. W taki sposób zaskakuje nas. Nie na nas, ale obok nas, gdy nawet Go nie zauważymy. Nie sądźcie, że powrót Chrystusa będzie taki oczywisty. Przechodzi obok ciebie, z boku, że nawet nie wiesz o tym. A werset ten wskazuje, że Chrystus jest tym, który przyjdzie jak złodziej, by ukraść swoje skarby drogocennych poszukujących. Złodziej, po pierwsze, mówi wam, kiedy przyjdzie? Przyjdę o pierwszej w nocy. Nie, nie powie wam czegoś takiego. I dwa, kiedy złodziej przychodzi, szuka czegoś cennego. Jeżeli masz tylko śmieci w domu, nie przyjdzie do was. Przychodzi po to, co jest cenne. Tutaj Pan mówi Kościołowi w Sardes, że przyjdzie jak złodziej. W czasie, który jest nieoczekiwany, niezauważony, żeby ukraść to, co cennego. Musi być coś cennego, coś ze skóry was, wartego, żeby przyszedł i was odwiedził. Ponieważ wielu wierzących jest duchowo martwych, nie będą oni wiedzieli o tym, że Pan Jezus przychodzi jako złodziej i potajemnie ukazuje się tym, którzy Go szukają. Drodzy bracia, nie próbujcie odgadnąć, kiedy Pan przyjdzie ponownie. W chrześcijaństwie dzisiaj jest taka działalność próbująca ustalić, przewidzieć, kiedy będzie powtórne przyjście Chrystusa. Przewidują 2040, coś tam, wszystkie te kalkulacje, wszystkie te części składają razem i przewidują. Nie pozwólcie, żeby tak przepowiadanie was zamroczyło. Nawet jeśli to jest prawdziwe i dokładne, co z tego, jeśli nie jesteście gotowi, nie jesteście przygotowani? To, co jest taką rozpaczliwą potrzebą teraz, bracia, to nie to, czy wiecie, czy nie, ale gdzie jesteście? Jesteście żywi, czy umarli? Macie coś cennego, żeby ukradł wam? Jeśli nie jesteście przeobrażeni, nie macie dużo złota i drogocennych kamieni w sobie, wiecie, kiedy dokładnie przyjdzie, ale z pewnością nie przyjdzie do was. Nie ma w tobie nic cennego, co mógłby ukraść. Musimy się obudzić, bracia. Nie musimy się po prostu tak bardzo zajmować tym, gdzie, kiedy stąpi, ale musimy być bardziej zatroskani o nasz stan. Musimy być tymi, którzy są żywi i dokończeni. To, co Pan w nas rozpoczął, musimy mieć w sobie coś cennego z Pana, ukonstytuowanego w nas istotę. Także niezależnie, kiedy On przyjdzie, jutro czy 20 lat od teraz, On przyjdzie, żeby nas ukraść dla samego siebie. Podobają mi się wersety w 4 rozdziale Filipian, 5 werset. miejmy wytrwałość. Musimy mieć wyrozumiałość. A następnie mówi, Pan jest blisko. Pan jest blisko. Nie myślcie sobie, że Pan przychodzi po iluś tam latach. Pan powinien być blisko teraz. W czasie i w przestrzeni musi być z wami, a wy musicie być z nim. Wówczas jego przyjście nie będzie jakimś nagłym wydarzeniem dla nas. Tak więc nasz duch dla duchowo martwego człowieka to nie ma znaczenia dzisiaj czy kiedy, później. 40 lat. Musimy być żywi w duchu. Jedynie ci, którzy są dojrzali w życiu i przeobrażeni w duszy, będą na tyle cenni, że Pan ich wykradnie. Musimy gruntownie się przygotować na czas potajemnego przyjścia Pana, dlatego też musimy być gotowi i czuwać. Pańskie przyjście nie jest nagłym wydarzeniem, ale procesem. Jego paruzja, jego obecność rozpoczyna się od pochwycenia dojrzałych. Dwoje będzie pracować na polu, jeden będzie zabrany, dwoje śpi w łożu, jeden jest zabrany. Jego paruzja, jego przyjście rozpoczyna się jako proces. Nie próbujcie przewidzieć, przepowiedzieć, kiedy On przychodzi do ciebie. On jest blisko. I czego potrzebujemy z naszej strony, to to, żebyśmy byli całkowicie przygotowani. 6. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Chwała Panu, że mimo tej umierającej, martwej i niedokończonej sytuacji jest tam kilkoro, którzy nie skalali swoje szaty i będą chodzić w białych szatach. Szaty w Biblii oznaczają to, kim jesteśmy pod względem swojego postępowania i życia. Bracia, to nie sprawa ożywienia, to sprawa naszego, tego jak żyjemy, jak postępujemy. Nie potrzebujemy jakiegoś ożywienia, przebudzenia, upadku i podobnego przebudzenia. Potrzebujemy stałego chodzenia i życia z Panem. Skalać swoje szaty, to w szczególności splamić je martwotą. Skalane szaty wskazują na obecność śmierci bądź nieobecności życia. Śmierć bardziej kala przed Bogiem niż grzech. W Księdze Objawienia 3:4 skażenie wskazuje na coś, co ma naturę śmierci. Wielu chrześcijan bardziej są zatroskani o grzechy, gdy grzeszą, nawracają się, ale nie mają takiej świadomości, gdy są duchowo martwi. Ale zgodnie z kapłańską, za grzech możecie złożyć ofiarę i kontynuować. Ale gdy dotkniecie śmierci, musicie być oddaleni od zgromadzenia na 7 dni. Przed Bogiem poważniejszą sprawą jest dotknąć śmierci niż grzechu. To brudzi. Skalanie w Sardes nie było skalaniem grzechem, ale śmiercią. Ci, którzy nie skalali swoich szat, będą chodzić z Panem w bieli. Biel symbolizuje nie tylko czystość, ale to, że jest się przyjętym. To są zwycięzcy. Oni chodzą z Panem w tych białych szatach. To oznacza, że ich codzienne życie. To oznacza ich codzienne życie. Dzisiaj, tak jak Bradley to powiedział, potrzebujemy nowego przebudzenia. Nie takiego przebudzenia, jakie widzieliśmy w chrześcijaństwie, ale nowego ożywienia, którego nigdy dotąd nie widzieliśmy, gdzie ostateczne ożywienie, które sprowadzi Pana z powrotem. Nie ożywienie przez działanie, ale przez życie, życie Boga człowieka. Musimy postępować, żyć w sposób godny Jego. Pan musi nas pozyskać jako tych, którzy ubierają białe szaty. Czyste, ale również jesteśmy przyjęci. Niektórzy w 7 rozdziale Mateusza mówią: Panie, czy nie robiliśmy tego w Twoim imieniu? A Pan im na to: nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, którzy nic nie bezprawie. To słowo nie znałem, nigdy Was nie przyjąłem. Robiliście to w moim imieniu, ale nigdy tego nie przyjąłem. Ci, którzy chodzą w białych szatach, są nie tylko czyści, ale również przyjęci przez Pana. Białe szaty w Księdze Objawienia 3:4 oznaczają postępowanie i życie, których nie skalała śmierć i które Pan przyjmuje. To pełne chodzenia z Panem, szczególnie w nadchodzącym Królestwie. Chodzić w białych szatach to prowadzić takie życie, które nie skalała śmierć i które Pan przyjął w boskim życiu. Musimy zachowywać nasze szaty białe i niezabrudzone śmiercią. Trzymajcie z dala się od śmierci. Bóg powiedział, że to, czym zajmujemy się w ciele, wszystko to światowe, będzie wprowadza nie tylko grzech, ale również śmierć, nawet trochę plotek, luźna rozmowa. Uśmierca was. Musimy ćwiczyć się w tym, żeby trzymać się z dala od śmierci. Nie przynoście żadnej śmierci na spotkania. Zachowujcie sobie szaty białymi. 7. Zwycięzca zostanie przybleczony w szaty białe. A zwyciężyć tutaj to zwyciężyć martwatę kościołów protestanckich, czyli przezwyciężyć martwy protestantyzm. Chrystus jest białymi szatami, którymi odziewa zwycięzców. Białe szaty odnoszą się do bycia żywym. Być żywym to nosić białe szaty. Jeśli jesteśmy duchowo martwi, to jesteśmy brudnymi. Taki ktoś jest najbrudniejszy, również jest, jeśli jesteśmy martwi, to i nadzy. To jest 2 Koryntian. Nie chcemy być nadzy. Wszyscy martwi w Bożych oczach są martwi. Potrzebujemy żywej szaty do ukrycia. Taką szatą jest Chrystus zbudowany w nas za pośrednictwem życiodajnego ducha. Będziemy mieli tę szatę tylko wówczas, gdy zwrócimy się do ducha i będziemy żyli w zespolonym duchu. Musimy chodzić zgodnie z duchem. Nasze codzienne postępowanie, bracia, takie powinno być. Nie tak jak ruch w chrześcijaństwie, który oczekuje i opiera się na jakimś pobudzeniu, na przebudzeniach. My musimy mieć codzienne życie, codzienne postępowanie, chodzenie, które nie jest zabrudzone śmiercią, białe i czyste w przyjętych szatach. I to wymaga tego, żebyśmy ćwiczyli się w naszym duchu i żyli w naszym zespolnym duchu. Przyobleczony białych szat obiecany w Księdze Objawienia 3:5 będzie nagrodą dla zwycięzców w tysiącletnim królestwie. To, w czym oni chodzą w tym wieku, stanie się dla nich nagrodą w nadchodzącym wieku. To, jak zwycięzcy chodzą dzisiaj, stanie się ich nadchodzącą nagrodą. Każdy chrześcijanin potrzebuje 2 szat. Pierwsza szata to szata zbawienia, oznaczająca Chrystusa, naszą sprawiedliwość od strony obiektywnej. Ewangelia Łukasza 15:2, gdy syn marnotrawny wrócił do domu, ojciec najpierw włożył na niego najlepszą szatę. Gdy syn założył tę szatę, był usprawiedliwiony i przyjęty. Oznacza to, że został usprawiedliwiony w Chrystusie i że on stał się jego usprawiedliwiającym okryciem. On był, okrywał go Chrystus jako jego sprawiedliwość. Szata sprawiedliwości zatem służyła zbawieniu. To jest obiektywny Chrystus jako nasza obiektywna sprawiedliwość, przykrywa nas przed Bogiem jako nasza obiektywna sprawiedliwość. Dodatkowo potrzebujemy innej szaty, żeby Pan nas przyjął i znalazł w nas upodobanie. To szata, która świadczy o Jego aprobacie, w wyniku czego On nas przyjmuje, symbolizuje ona Chrystusa, którego wyrażamy jako nasza subiektywna sprawiedliwość. 3:9 Filipian. Znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, ale tej, która jest przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. To jest subiektywna sprawiedliwość przez to, że pozwalamy Chrystusowi, żeby żył przez nas. Bisior lśniący i czysty w Księdze Objawienia 19:8 wskazuje na tę drugą szatę. To oblubienica się przygotowała. dzięki temu, że ma ten czysty len. Szata oblubienicy to jest ten len biały, czysty. To odnosi się do sprawiedliwości świętych, to jest sprawiedliwość, subiektywna sprawiedliwość, która była w nich budowana. Zgodnie z typologią królowa w psalmie 45 miała dwie szaty. Jedną służącą zbawieniu, a drugą po to, żeby móc być z królem w jego rządach. Zostaliśmy zbawieni, usprawiedliwieni, mamy pierwszą szatę Chrystusa, naszą obiektywną sprawiedliwość służącą naszemu zbawieniu. Teraz musimy dalej doświadczać Chrystusa, naszą subiektywną sprawiedliwość, żeby mieć drugą szatę. Pierwsza szata kwalifikuje nas do tego, żeby stać przed Bogiem, a druga do tego, żeby przyjść przed Chrystusa i Jego sądny tron. Chrystus jako nasza szata sprawiedliwości przywlók nas sobą, podczas gdy Chrystus, będący naszą subiektywną sprawiedliwością, wyraża się z nas, to z nas. Dzięki temu, że żyjemy Chrystusa, ta sprawiedliwość wyraża się przez nas. Białe szaty wymienione w Księdze Objawienia 3:5 odnoszą się do drugiej szaty, której potrzebujemy, by otrzymać nagrodę i wejść do Królestwa, chodzić z Panem, czyli z Nim rządzić. Zwycięzcy mieli te białe szaty, tą białą szatę Chrystusa jako sprawiedliwość subiektywną, wbudowaną w nich. Wszyscy powinniśmy przezwyciężać martwą sytuację panującą w religii, pokonywać wszelką śmierć i nosić białe szaty, abyśmy byli zwycięzcami odzianymi białą szatę, niezabrodzoną śmiercią, i żebyśmy byli ukończeni przed Panem i byli wiernymi Mu. Pomódlmy się z tym, który siedzi obok nas przez minutę.